Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj, szanowni państwo, będziemy projektować biżuterię. Nie, no będziemy rozmawiać o projektowaniu biżuterii. Bardzo jestem podekscytowana, bo ta biżuteria będzie projektowana nie tylko przez wybitnych rzemieślników, ale również przez wybitnych artystów wizualnych, a konkretnie artystkę wizualną wybitną Martę Antoniak. Dzień dobry, witam cię w studiu.
Dzień dobry.
Bardzo serdecznie. I to projektowanie, ta twoja działalność osobliwa i niezwykle ciekawa, dlatego się dzisiaj właśnie spotykamy, jest możliwa dzięki Oli Dzikowskiej z pracowni Galerii Todoro w Krakowie. Witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zaczniemy właśnie od tej idei, Olu, i to będzie pytanie do ciebie, bo to nie jest twoja pierwsza, by tak rzec, użyję takiego słowa ze świata sztuk wizualnych właśnie i świata mody i designu, kolaboracja. Bardzo państwa przepraszam, bo to nie brzmi dobrze po polsku, ale właściwie...
Współpraca.
Współpraca, ale gdybyśmy chciały być takie bardzo właśnie na temat i w stylu, to ja się uprę właśnie przy tej kolaboracji. Nie twoja pierwsza współpraca z naprawdę ważnymi i cenionymi artystami wizualnymi. No i gdyby to było takie typowe, ale nie znam nikogo innego, kto miałby takie pomysły, żeby zapraszać do współpracy no takich ludzi właśnie jak wykładowczyni Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, która właśnie wróciła do studentów, ale w czasie wakacji przychodziła do pracowni i projektowała różne cudowne przedmioty, o których będziemy rozmawiać. Pytanie było, skąd wziął się pomysł?
Właśnie.
Ono utonęło gdzieś w tym słowotoku, ale czuję, że mnie rozumiesz.
Rozumiem. Wiesz, to ja sama się zastanawiam, bo to się tak stało bardzo naturalnie, mimo że też działamy od niedawna w Todoro, ale działamy w kilkuosobowym zespole i każdy z nas w zasadzie troszeczkę jest z innego świata. To nie tak, że jakby... to jubilerstwo czy złotnictwo było pierwsze, bo współpracujemy z Asią Rolicką, która mocno działa teraz w temacie biżuterii, a z wykształcenia jest malarką. Z Piotrkiem Lewkowiczem, który też zajmuje się teraz złotnictwem i jubilerstwem, ale z wykształcenia jest architektem. Galerię prowadzimy z bratem głównie, brat jest dźwiękowcem. Ja działam w branży filmowej. Więc to jest taki statek, na którego pokładzie znalazły się osoby z totalnie różnych światów. Mhm. I myślę, że to jest taki ważny czynnik, który wpływa na to, że lubimy zapraszać na ten statek jeszcze inne światy.
No i to są wspaniałe światy. Zaczęło się od Pat Guzik, czyli wspaniałej krakowskiej designerki, projektantki ubrań, ulubionych ubrań modnych dziewczyn w Krakowie. Potem Tomek Baran, no, ulubiony malarz wielu osób, wielu miłośników sztuki w Krakowie. No i teraz zaprzyjaźniona z Tomkiem również Marta Antoniak. Powiedz, czym się kierujecie, bo ani Pat Guzik, ani Tomek Baran, ani Marta to nie są osoby, które by się kojarzyły. Może, no tak, Pat Guzik może robi sztukę użytkową, ale to też nie jest takie proste, a na pewno nie Tomek Baran i Marta Antoniak no też nie jest osobą, która by właśnie tak z pierścionkiem mi się skojarzyła. A Marta siedzi tak cichutko i milczy znacząco. No dobrze, dobrze, zaraz cię dopuścimy do głosu.
Wiesz co, akurat spadł guzik, było tak, że to ona do nas przyszła, bo to ona miała pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć kolekcję biżuterii, jakby na kanwie też tego, że gdzieś tam siedzi w modzie mocno. Mm. A później z Tomkiem wynikło to na jakby... Spotkaliśmy
imprezie,
się przy
tak?
okazji innej kolaboracji, że tak powiem. I ja też znałam Tomka pracę z wystaw, które udało mi się zobaczyć. I w zasadzie pamiętam takie moje pierwsze wrażenie, kiedy patrzyłam na Tomka pracę, że one są mocno biżuteryjne. Że wręcz jakby po prostu ta skala, zmiana skali wystarczyłaby, żeby te obiekty zaczęły funkcjonować jako takie mocno... właśnie może błyskotkowe to nie jest dobre słowo, ale, ale właśnie takie biżuteryjne obiekty.
No tak, bardzo, mimo że to jest przecież malarstwo, to takie bardzo przestrzenne, tak, więc od razu to
bardzo buduje... też rzeźbiarskie.
Tak. No dobrze, Marto, i byłaś na otwarciu wystawy Tomka pewnie.
Byłam, tak.
Właśnie, też byłam, bo też jestem fanką zarówno twojego malarstwa, jak i Tomka Barana. I myślałaś sobie, kurczę, zaprojektowałabym jakąś biżuterię, tak się śmieję, bo na pewno tak nie pomyślałaś. Bo jednak twoja praca, mam wrażenie, ma zupełnie inny charakter, zaraz państwu.
A właśnie nie zgodzę się z tobą, bo właściwie w takiej swojej artystycznej przeszłości już miałam kilka razy takie podejścia do sztuki użytkowej.
Czyli chcesz powiedzieć, że się nie przygotowałam. No dobra.
I na przykład... Na przykład po wystawie w Mocaku Artyści z Krakowa zaprojektowałam kilka broszek, które później były do kupienia w tym mocakowym sklepiku. Mm-hmm. Z racji tego, że właśnie na wystawie pokazywałam też swoje prace, których częścią składową były właśnie stopione zabawki.
A, czyli, no tak, ale było to częścią jakiegoś no, większego projektu, więc no, trudno to porównywać z autorską kolekcją, nie, która no będzie jasne. Miała jutro tą premierę, oczywiście. Prawda?
Oczywiście, że tak. No tym bardziej, że teraz ta biżuteria zyskała jeszcze taki dodatkowy walor w postaci tego, że łączymy ze sobą różne materiały, które... No, normalnie ze sobą nie przystają, nie? Czyli po prostu elementy no, tandetnego plastiku pojawiają się w towarzystwie pereł, srebra, kamieni szlachetnych, więc pojawia się dosyć specyficzny zgrzyt.
Tak, którym oczywiście świadomie zarządzasz, tak tłumaczę cię na wszelki wypadek, gdyby państwo teraz słuchając nas wpadli w panikę, że w istocie tak szlachetne materie tutaj kontrujesz świadomie używaną, wykorzystywaną tandetą. A może tak na użytek naszej rozmowy, nie wiem czy kiedykolwiek ośmieliłam ci się zadać to pytanie, bo przecież od dawna rozmawiamy o twoich obrazach. Skąd ci się ta skłonność do tej i tutaj naprawdę cudzysłów tandety wzięła. Ten pomysł, by przerabiać, przetapiać, by zarządzać czymś, co się kojarzy z taką naprawdę tanią popkulturą z lat 90., no to jest jeden ze znaków rozpoznawczych twojej sztuki. I no, siedzisz w tym i myślę, że nieprędko wyjdziesz.
No, też się obawiam, że to jeszcze trochę potrwa. No, jest to dosyć takie ciekawe pytanie, no bo w mojej głowie pojawia się kilka różnych zupełnie odpowiedzi. Myślę, że pierwsze, co przychodzi mi do głowy, no to jest to, że jednak to, czym się tak nasiąknęło w dzieciństwie, cały czas procentuje, nie? Czyli po prostu... No ja i myślę, że Ola też, wychowałyśmy się w takiej specyficznej otoczce lat 90., gdzie po prostu jakby ten napływ tych takich zachodnich produktów był bardzo duży i on był wprost proporcjonalny z naszym dorastaniem, czyli im byłyśmy starsze, tym też więcej było tych otaczających nas przedmiotów, więc wydaje mi się, że to się jakoś tak wrosło w naszą tożsamość i w to, no jak identyfikujemy się jako dorośli, jako też pokolenie urodzone w latach 80., 90., że to po prostu jest coś takiego bardzo ważnego, ta nasza taka no, rzeczywistość.
Tak, taki właściwie taka, no, teraz moglibyśmy już to nazwać takim śmietnikiem, trochę traszową estetyką, która nas zalewała. Dzisiaj to rozumiemy, że to nie było ani wartościowe, ani dobre, ani piękne. Natomiast wtedy mam wrażenie, że no, akurat nie mówię o sobie, bo ja akurat kupowałam te rzeczy pewnej młodej osobie, ale no, dorastaliśmy w tym i wydawało nam się fajne. Nie wiem, Olu, czy ty od razu być może miałaś krytyczne podejście do jajek Kinder Niespodzianek?
Nie, absolutnie nie.
Też je kochałaś.
Ja uwielbiam pracę Marty i wydaje mi się właśnie, że to, że je uwielbiam, wynika właśnie z tego też, że uwielbiałam te zabawki lat 90. Jest taki obraz Marty z krokodylami z Kinder Niespodzianki i ja pamiętam, patrzę na ten obraz i mam takie flashbacki z dzieciństwa, jak bawię się tymi krokodylami.
Zbierałaś to, przyznaj się, to będzie poranek wyznań. Miałaś jakieś pudła, czy i tam to się gromadziło, czy jednak zaczęłaś tak świadomie potem jednak sięgać, kolekcjonować i zdobywać?
Zbierałam. Pamiętam, że na przykład chodziłam z mamą do sklepu takiego zwykłego warzywniaka, w którym jakby te jajka były gdzieś tam na ladzie wystawione. I miałyśmy taką strategię, żeby wybierać te najcięższe, no bo jakby ten plastik, gdzie znajdowała, no Boże, to jajko, w którym znajdowała się ta taka bardziej wartościowa figurka, no było cięższe, więc po prostu kładłyśmy te jajka na wadze i ważyłyśmy, które po prostu jest najcięższe, żeby była większa szansa.
Ola, to samo?
Ja dobrze to znam.
Żeby była większa szansa na odnalezienie tej takiej figurki no z serii tam, na przykład krokodylów czy hipopotamów. No ale niestety czasami było tak, że można było zamiast tej fajnej figurki trafić po prostu na przykład figurkę rycerza, czyli po prostu plastikowy koń, a na nim była po prostu metalowa figurka odlana tam.
I to nie było fajne, tak?
To nie było to.
Dobrze, a ten moment, kiedy to słynne właśnie takie starożytne heureka, powiedziałaś sobie, tak, to jest fenomenalny materiał na sztukę. No to musiało być coś naprawdę wielkiego, że właśnie ten trash stał się, te śmieci stały się materią sztuki wysokiej, no bo działasz w takim obiegu.
Tak, tak. No, dla mnie w sumie bardzo ważnym aspektem tego przetwarzania plastiku jest to, że jednak cały czas odwołuję się do malarstwa, że ja nigdy nie przestałam czuć się malarką i po prostu to roztapianie jakby tych przedmiotów, które na początku są trójwymiarowe, kojarzy mi się z po prostu rozlewaniem farby, bo jednak jak ta figurka się jakoś tam roztapia, no to przypomina bardzo po prostu taką płynną malarską strukturę i bardzo podoba mi się ta gra między tym trójwymiarowym obiektem, a po prostu płaszczyzną płótna i też tym, że obraz ma tworzyć jakąś iluzję przestrzeni. Więc jakby podoba mi się też ta gra między tym, co jest trójwymiarowe, a tym, co jest płaskie.
Marto, właściwie nie wierzę, że słyszę to, co mówisz. Ty jesteś spadkobierczynią kapistów. To jest naprawdę szokujące. Gdzieś tam to rozbijanie barwy i konstruowanie z niej nowej rzeczywistości właśnie w formule struktury jakby troszkę rzeźbiarskiej, prawda, no to jest ta ich metoda.
Tak, trochę tak, chociaż gdzieś tam blisko mi jest też do Cantora, ale przyznam szczerze, że przez długi czas miałam problem z jego pracami malarskimi, bo bardzo mnie drażniło, że po prostu na tych obrazach są ponaklejane przedmioty, które nie są homogeniczne w strukturze jakby tego płótna. Więc ja się staram bardziej jakby wprowadzać takie miękkie przejścia, żeby trudno było rozpoznać, co jest tą taką dodatkową strukturą przyklejoną jakby do płótna, a co jest po prostu częścią integralną.
No tak, ale tutaj w przypadku Cantora to były takie typowo konceptualne zabiegi, prawda? Sięganie wręcz do przedmiotów, które są skądinąd i no to jest zupełnie inna rozmowa, inna estetyka, inna dykcja. No dobrze, szanowni państwo, wbrew pozorom rozmawiamy o projektowaniu biżuterii, ale po krótkiej muzycznej przerwie opowiemy państwu o szczegółach tej zupełnie szalonej kolekcji.
Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, teraz zabieram Państwa na Kazimierz do galerii pracowni Todoro, gdzie już jutro wernisaż wystawy, a także premiera autorskiej kolekcji zaprojektowanej przez współczesną krakowską artystkę wizualną, malarkę, wykładowczynię Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Martę Antoniak, która słucha z uwagą tego, co mówi, ale nie pomyliłam się w niczym, prawda?
Nie, wszystko w porządku.
A to wszystko było możliwe dzięki współzałożycielce tego szalonego miejsca, niezwykłego na krakowskiej mapie, jaką jest Todoro, czyli dzięki Oli Idzikowskiej. Olu, powiedz, jak to jest, kiedy pracujesz nie tyle z projektantem, który jest po prostu przyzwyczajony do tego, żeby realizować twoje jakieś inspiracje, polecenia, ale jednak artystą wizualnym, czyli tak jak Tomek Baran, tak jak Marta Antoniak, kimś, kto po prostu realizuje, jest na swojej drodze twórczej i gdzieś tam wspólnie podejmujecie decyzję, by się spotkać. Jak to jest? Narzucasz coś, masz żądania, oczekiwania. Wszystko cudownie, nie wierzę.
Nie, bardzo jestem daleka od narzucania, ale muszę powiedzieć, że to są naprawdę niezwykle ciekawe spotkania. Myślę też, że z racji tego, że działamy w często totalnie różnych materiach i takie spotkanie wiąże się z tym, że zdradzamy sobie tajniki warsztatów. I takie wejście za te kulisy to jest jednak bardzo ekscytująca sprawa. Pamiętam, jak właśnie z Pawłem, z moim bratem byliśmy pierwszy raz u Marty w pracowni. No ja się czułam totalnie jak mała dziewczynka. Jak Alicja w Krainie Czarów. I myślę właśnie, że ten aspekt takich współprac dla mnie jest niezwykle ważny. I to, jak spotykamy się w grupie, bo rzeczywiście te projekty później wyglądają, znaczy proces powstawania tych rzeczy wygląda tak, że co jakiś czas się spotykamy właśnie w zespole i opiera się często to spotkanie na jakiejś takiej burzy mózgów, wymiany pomysłów. Często jakby pomysł Marty musi być zweryfikowany przez to, co jest możliwe do wykonania właśnie w naszej pracowni.
Marto, co wiedziałaś na początek, czego byłaś pewna, czego chciałaś i co nie uległo później przeobrażeniu, albo co było niemożliwe?
To znaczy, no na pewno najbardziej zależało mi na tym, żeby w jakiś sposób przenieść te elementy, które pojawiają się w moich obrazach, czyli no bardzo często są to roztopione plastikowe figurki, no w tą przestrzeń biżuterii, czyli żeby po prostu udało się w jakiś sensowny sposób wypracować balans między tymi szlachetnymi materiałami, a plastikiem, co w zasadzie no, trzeba było też wymyślić, jak to zrobić od strony technicznej, no bo odkryłam, że plastik ma inną temperaturę topnienia niż srebro i żeby te dwa materiały ze sobą połączyć, no to trzeba troszeczkę się zastanowić, jak.
Dało się to zrobić?
Dało się to zrobić, ale rzeczywiście myśleliśmy na początku, jakim jakby w którą stronę pójdziemy i właśnie wtedy bardzo pomocni są i Piotrek, i Asia, którzy są ekspertami w pracy ze srebrem, właśnie z metalami szlachetnymi.
To teraz jak taka porządna sytuacja designersko właśnie projektowa, porozmawiajmy może o filozofii tej twojej kolekcji. Dobrze byłoby może jakiegoś Rolanda Barta zacytować, albo Baudrillarda, albo no, Sławoja Żiszka. Ale jak cię znam, Marto, to zaraz wyskoczysz z czymś zupełnie innym, chociaż.
To znaczy, jakoś tak mi się skojarzyło podczas pracy nad tą biżuterią, że w zasadzie jakby. No może powiem coś o tym tytule, który jest jakby tytułem całej kolekcji, czyli My Tamagotchi is Dead. Ten tytuł wziął się w sumie spontanicznie, ponieważ ja w swojej pracowni mam bardzo dużo różnych pudeł, które są wypełnione różnymi częściami zabawek, albo też na przykład, no nie wiem, zbieram ostatnio gumowe figurki z lat 80., takie po prostu podróbki tych niemieckich, jakiś myszek Miki i tak dalej. No mam dużo różnych pluszaków. No i w ogóle też częściowo są to rzeczy z mojego własnego dzieciństwa. No i kilka tygodni temu przegrzebywałam jedno z tych pudeł, no i znalazłam swoje własne Tamagotchi jeszcze z lat właśnie 90. No i tak przyszło mi do głowy, czy w ogóle uda się je włączyć. Czy to jest możliwe, że po tych wszystkich latach jakby ono znowu mogłoby zadziałać.
Ale możemy, bo ja tak sobie myślę, że może słuchają nas osoby, które na przykład nie miały takiego Tamagotchi w rękach, to jak to...
Że co to jest?
No.
Tamagotchi jest to takie plastikowe, elektroniczne jajko, w którym po włożeniu baterii pojawia się taki stworek zrobiony z pikseli, którym trzeba się zajmować tak jak takim regularnym zwierzątkiem, czyli można mieć tam pieska, kotka, dinozaura, kurkę, no i pewnie masę jeszcze innych pikselowych stworzonek.
Krokodyla można.
Można mieć pewnie też krokodyla, no tylko jakby cała zabawa polega na tym, że trzeba regularnie dokarmiać to zwierzątko, leczyć je, jak na przykład tam zachoruje.
Ale dokarmiać czym? Tak, wiesz, to są takie retoryczne pytania, bo ja w sumie znam bardzo wiele odpowiedzi na to pytanie, no ale no, tak pro publico bono tutaj.
No, dokarmia się...
Pikselami.
Pikselami, tak, tak. Trzeba wcisnąć guzik po prawej albo po lewej stronie. Wtedy zwierzątko dostaje albo pić, albo jeść. W zależności od tego guzika.
No i teraz dochodzimy do tytułu. Ono, jak rozumiem, zakończyło swój żywot.
Zakończyło, ale ku mojemu zaskoczeniu, jak włożyłam nowe baterie, to na chwilę jeszcze ożyło, więc zdążyłam tego elektronicznego stworka jeszcze ostatni raz dokarmić, więc miał ostatni posiłek. Po czym to Tamagotchi wydało taki dość dziwny dźwięk. No i niestety już, wydaje mi się, odeszło całkowicie.
Ale
na wieki.
Patronuje twojej kolekcji, więc może czas na takie pytanie właściwie, o czym ona jest, bo oczywiście jej tematem jest forma, ta oryginalna forma, którą przynosi ze sobą Marta Antoniak, ale mam takie poczucie, że jest może o czymś więcej.
No właśnie, tak jak zaczęłam zastanawiać się i analizować tą sytuację z tym nieżyjącym moim Tamagotchi, no to przyszło mi do głowy, że dzisiaj w zasadzie no jest taka moda na przedmioty z lat 90. czy z 80. Jest bardzo dużo różnych aukcji internetowych, na których można sobie kupić talerz, kubek, właśnie jakąś zabawkę, czasami nawet bluzę. No i ceny tych rzeczy sięgają no kilkudziesięciu nawet złotych czasami, albo nawet kilkuset.
Tak.
Więc no nie jest to, nie są to tanie przedmioty. Jednocześnie mam takie poczucie, że kupując je, no nie wiem, zyskuję jakąś, nie wiem, przynależność znowu do tego czasu, tak jakby można było odbyć jakąś taką podróż do tamtych lat. Ale jednak w przypadku tego Tamagotchi, no tak doszło do mnie to, że w zasadzie no to jest tylko jakby to jajko, które po prostu bez tych baterii no nie wytworzy tego stworka w środku. I podobnie mam wrażenie z tymi właśnie rzeczami z tamtych lat, że my możemy sobie je kupić jak jakąś taką wydmuszkę trochę, nie? No bo jakby nie wrócimy już do tamtego czasu. To jest niemożliwe. Może to jest jakiś taki truizm, co teraz mówię, ale...
Nie, to jest wielka prustowska rzecz. Oczywiście tak, no jeśli mówimy o plastikowym jaju, to nie jest jakiś szlachetny właśnie złoty czy srebrny przedmiot, ale to jest ten gatunek emocji, które są niezwykle szlachetne.
Tak.
Czyli nie Baudrillard, a Proust. No dobrze, ale to mamy to.
Tak, udało się.
Tak, ale dla mnie właśnie jest niesamowite w tych rzeczach to, że one są naprawdę kolorowe i wydawałoby się, że na pozór bardzo pozytywne. A jednak jest w nich mnóstwo melancholii. I mi się tak to kojarzy jeszcze, jak przyjmuję to formę właśnie już oprawioną w srebrze, kojarzy mi się to z taką biżuterią sentymentalną, którą, nie wiem, tworzyło się często, nie wiem, XVIII, XVII wiek, właśnie oprawiane portrety jakichś przodków, tak, czy ukochanych. I one też właśnie były oprawiane w jakieś szlachetne materiały, można było je nosić.
Tak, tak. I w ogóle mi się też bardzo podobało, Ola, jak nazwałaś potocznie jeden z naszyjników, nazwałaś go nieśmiertelnikiem. I w zasadzie mi się to tak super spodobało, no bo rzeczywiście jakby mamy taki jeden naszyjnik, który wygląda w ten sposób, że jest stopiona plastikowa figurka, ona jest oprawiona w srebro i jest zawieszona na takim kulkowym, srebrnym naszyjniku, w sensie łańcuszku. No i to wygląda jak nieśmiertelnik, czyli w zasadzie, no nie wiem, ktoś, kto będzie sobie chciał go powiesić na szyi, no będzie miał jakby jakąś taką część, no nie wiem, tożsamości ze sobą swojej, takiej jakby, nie wiem do końca, jak to teraz ująć.
Ale nie musimy tego ujmować, bo to jest właśnie ten moment, kiedy otwierają się różne pola i pamięć, tożsamość, to na pewno jeden z tych tematów wpisanych właśnie w tę prustowską opowieść tutaj się pojawia, więc nie musimy też do końca wszystkiego ubierać w słowa. Wystarczy, że jest ubrane we wspaniałe obrazy i przedmioty, a skoro obrazy, to jeszcze nieprzypadkowo te lata 90. się pojawiają jako bezpośrednia, nawet nie inspiracja, a taka podstawa materialna tego projektu, bo ta kampania fotograficzna, materiały wizualne, które towarzyszą tej kolekcji, no to jest w zasadzie, nie dość, że to jest piękne i w stylu, to na dodatek pojawia się tam taka czołowa polska badaczka właśnie lat 90., więc też chcę cię, Olu, zapytać o ten pomysł i zdjęcia Michała Sosny.
No właśnie, kolejny raz współpracowaliśmy z Michałem Sosną, który właśnie też ma duży wpływ na tworzenie tych światów jakby po postprodukcji, że tak powiem, jakby, znaczy może nie do końca postprodukcji, ale jakby w jakimś takim ciekawym przedstawieniu efektów tych naszych współprac. I rzeczywiście...
Michał, który jest fotografem, no i filmowcem przede wszystkim, który robi i autorskie rzeczy, i też komercyjne rzeczy, i no, ma takie też spojrzenie trochę z perspektywy rynku czasem, co jest bardzo ważne.
Tak.
Ale tutaj zaprasza nas właśnie do takiego świata... czarodziejskiego trochę.
Do czarodziejskiego świata Marty, tak naprawdę. My wszyscy wchodzimy w świat Marty. I właśnie do tego świata też zaprosiliśmy Olgę Drendę. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy z Martą właśnie, kogo sobie wyobrażamy w tej biżuterii na zdjęciach. I rzeczywiście ja też lubię zapraszać ludzi, którzy nie są modelami. W sensie ludzi z jeszcze innych światów. To jest jakby poszerzenie tego uniwersum jeszcze bardziej. Krok dalej. No i wpadła nam do głowy rzeczywiście Olga, która z racji tego, czym się zajmuje i...
Socjolożka, która właściwie mam wrażenie, że spopularyzowała to słowo i pojęcie duchologii w polskiej kulturze i rzeczywiście to, co pisze, idealnie koresponduje też z twoją filozofią twórczą, Marto. To na pewno jedna z ważniejszych twoich książek, prawda? Gdzieś tam na półce. No i Olga też przepięknie wygląda i właśnie to widać w tej
idealnie kampanii. Się wpisała po prostu w ten cały świat. No, wygląda jak Alicja w Krainie Czarów.
Tak, jak wróżka. No tak, tak. Jutro,
jeszcze chciałam przypomnieć, że też na zdjęciach zobaczymy Przemysław Wideł.
Chcę jeszcze zapytać Marto już zupełnie na koniec. Jutro premiera, ale oprócz tego... pokaz kolekcji, premierowy pokaz kolekcji, to także otwarcie wystawy twojej, bo zdecydowałaś się, tak było zresztą w przypadku Tomka Barana również i premiery jego kolekcji, na pokazanie kilku obrazów, prac. Czym to uzupełniasz?
To znaczy Jutro będzie można obejrzeć taką instalację, którą stworzyłam z manekinów, lalek. No i też jakby z takiego stołu, który przez długi czas służył mi po prostu jako taki stół do pracy twórczej. No w gablotach będą również takie ciasteczka, że tak powiem, enigmatycznie.
Ale nie do jedzenia.
Nie, nie do jedzenia, absolutnie nie do jedzenia, ale do oglądania. Galaretki.
Też nie do jedzenia.
Też nie do jedzenia.
Będzie trochę jak w cukierni, trochę jak w sklepie z zabawkami.
Dokładnie.
Trochę jak u jubilera, trochę jak w galerii.
Dokładnie, dokładnie.
Oj, to jest bardzo kuszące wszystko. No i teraz nie walczmy ze sobą, tak czasem warto się dać ponieść takiej pokusie. My Tamagotchi is Dead, tak zatytułowała swoją autorską kolekcję Marta Antoniak. Jutro w galerii, w pracowni Todoro, premiera tej kolekcji. Olu, robisz świetne rzeczy. Bardzo ci serdecznie gratuluję tych cudownych pomysłów. No i spotykamy się w galerii przy Krakowskiej jutro o 17, tak?
Zapraszamy tak. Serdecznie.
Zapraszamy.
Marta Antoniak, Ola Idzikowska, byliśmy w Krainie Czarów i nie mamy ochoty stamtąd wychodzić.
Tu Radio Kraków Kultura.